Witam, nazywam się Kornelia Chojecka, a oglądacie Idź Pod Prąd TV, chrześcijańską telewizję z Polski. Mamy dziś specjalnego gościa, Luka Greenwooda, misjonarza, piosenkarza, dyrektora Europe's Tiger Mission School. Witamy w naszej telewizji. Dziękuję bardzo, Kornelio. To wspaniale, że mogę do Was dołączyć. Przeczytałam ostatnio Twoją książkę Globalna kultura młodzieżowa – duchowy głód największej niezdobytej kultury naszych czasów. Muszę powiedzieć, że dla mnie była to wielka inspiracja, treściowo bardzo bliska również moim marzeniom. Widziałam Twoją wielką pasję dla Chrystusa. Dlatego tak się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać o młodym pokoleniu, a w imieniu polskich widzów chciałabym zapytać o Twoją historię. Jesteś Brytyjczykiem, wiele lat mieszkałeś w Brazylii, ale teraz mieszkasz wraz z rodziną w Polsce, we Wrocławiu. Twoja żona Anna jest Polką. Chciałabym zapytać, czy czujesz się po części Polakiem? Tak się czuję. To znaczy, cała moja rodzina to Polacy. Zdecydowanie czuję się tutaj jak w domu. I mówię trochę po polsku. Na tyle, żeby rozmawiać towarzysko, ale niestety nie na tyle, aby czuć się pewnie na wywiadzie. To może na początku coś po polsku powiesz?
Tak, mogę mówić trochę po polsku. Mieszkam tu już 6 lat. No, by było lepiej, czy mogę mówić więcej po polsku, tylko wiesz jak jest, ten język jest bardzo trudno. No, ja mogę iść do sklepu, mogę rozmawiać z moimi kolegi, ale nie mogę mówić kazania i nie mogę robić taki rozmowę głęboki po polsku. Jest trudno dla mnie.
Yes. Język polski jest trudny nawet dla nas, Polaków, więc cię rozumiem. Moje pierwsze pytanie brzmi, dlaczego tak bardzo zależy ci na młodych ludziach? Dlaczego jest to tak bliskie Twojemu sercu? Myślę, że wynika to z pasji, aby Jezus był dziś znany. Zaczęło się to już w szkole średniej, kiedy zdałem sobie sprawę, że moi rówieśnicy, moi przyjaciele w szkole nie interesują się Bogiem i nie są zainteresowani tym, by chodzić do kościoła czy dowiadywać się czegoś więcej. Widziałem to samo na uniwersytecie i zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę całe to pokolenie było wystawione na wyśmiewanie przez sekularyzm oraz przez wiele idei i perspektyw kulturowych, które przekazywały negatywny pogląd na to, kim jest Bóg oraz na Kościół. Zdałem sobie sprawę, że istnieje wielka bariera między mną a nimi, między moją wiarą i Kościołem a nimi. I tak to się zaczęło. Myślę, że uświadomienie sobie, że młodzi ludzie wyrośli w takim środowisku, naprawdę położyło mi na sercu, aby chcieć przekazać im Jezusa w sposób, który mogą dziś zrozumieć. Młodzi ludzie są często postrzegani jako znudzone i smutne pokolenie bez żadnych wartości, odrzucające Boga i religię. Ty jednak jesteś raczej optymistą co do tego pokolenia. Dlaczego? Jest tak, ponieważ kiedy wychodzę z domu, rozmawiam z ludźmi i nawiązuję z nimi kontakt, widzę niesamowite, fascynujące rzeczy. Po pierwsze, że młodzi ludzie dorastali w kulturze, która nauczyła nas, że najcenniejsze są rzeczy materialne, a życie nie jest niczym więcej i że nikt nie może być pewien odpowiedzi na wielkie pytania takie jak, czy istnieje Bóg, albo jaki jest cel życia, albo kim jestem. Trzeba to po prostu odkryć na własną rękę i wymyślić własną historię. I pomimo dorastania w takim środowisku, ludzie są dziś duchowo głodni, szukają prawdy, często szukają Boga. Nawet jeśli nie potrafią tego ująć w takie słowa, to szukają Go. Fascynuje mnie też to, że choć w pewnym stopniu zgadzam się z Tobą, że to pokolenie wydaje się nie mieć wartości lub straciło poczucie moralności, to z drugiej strony widzę niesamowite wartości, których szukają, a nawet o które walczą. Na przykład? Kiedy widzę ludzi na ulicach, którzy protestują w obronie takich wartości jak równość, czy sprawiedliwość, czy wolność, mimo że często mogę mieć inną perspektywę niż oni na to, jak wygląda wolność, to oni szukają takich wartości. I często pytam ludzi na ulicy, czy wierzysz w Boga lub czy masz cel w życiu. A oni mogą powiedzieć, no nie wiem, albo może nie ma większego celu. Wtedy pytam ich, co więc cenisz? I często ich odpowiedź będzie brzmiała, cenię miłość i pokój albo prawa człowieka. A to są wartości, wartości moralne. Bardzo często wywodzą się one z tradycji i historii chrześcijańskiej, ale my je oddzieliliśmy. Nasza kultura oddzieliła je od Boga. Tymczasem te wartości wciąż tam są. W sercach dzisiejszych ludzi, w sercach młodych ludzi wciąż jest pragnienie, aby zmienić świat na lepszy. Oni szukają tych rzeczy. Ja widzę to jako wspólną płaszczyznę. Coś, na podstawie czego mogę się porozumieć z ludźmi. Świetnie. Chciałbym zapytać, jak powinniśmy pokazywać Jezusa jako Boga, jako prawdziwego Boga, jako osobę, ludziom, którzy szukają czegoś innego, którzy chcą się zmienić, ale nie są pewni, czy mają na to szansę. Jak powinniśmy odpowiedzieć na ich potrzeby, o czym wspomniałeś? Myślę, że pierwszym krokiem, który musimy podjąć, jest szczere słuchanie ludzi, dzięki któremu odkrywamy, jakie są ich potrzeby i właśnie wtedy dostrzegamy ten duchowy głód. Tak więc prowadząc z ludźmi rozmowy i zadając dobre pytania, możemy słuchać i dowiadywać się, jakie naprawdę są ich wartości i w jakim punkcie się znajdują, a wtedy pojawia się możliwość nawiązania kontaktu. Kolejną rzeczą jest to, żeby obalić niektóre bariery lub błędne wyobrażenia, które ludzie mają o prawdzie, o świecie i o samym Bogu. Kiedy ludzie w naszym kraju, w Polsce, słyszą słowo Jezus lub chrześcijaństwo, to często myślą o tradycji, z którą być może już się osobiście nie identyfikują. Wielu oczywiście nadal to robi, ale też wielu młodych ludzi będzie myślało o Kościele czy o tradycji chrześcijańskiej jako o czymś, w co może bardzo mocno wpisywali się ich dziadkowie. Oni natomiast albo nie są już tak za bardzo zainteresowani, albo nawet mają negatywne o tym wyobrażenie, mają z tym problem. I dlatego najpierw trzeba obalić niektóre z tych barier. Często więc mówię coś w stylu, hej, jestem uczniem Jezusa, ale nie uważam się za osobę religijną w sposób, jak myślisz. Albo próbuję oddzielić ideę osobistego związku od instytucji. I mówię o tym, że Kościół jako instytucja popełni wiele błędów. W imieniu chrześcijaństwa popełniono w historii wiele złych rzeczy, ale to nie powinno być kojarzone z osobą Jezusa. I często staram się przedstawić ludziom osobę Jezusa, a nie mój kościół, budynek czy konkretną instytucję. Opowiadam im o osobistej relacji, którą mam z Jezusem i o tym, jak odkryłem w Nim coś o wiele większego niż to, co może zapewnić instytucja. I że On jest we wszystkim w życiu obecny. I na przykład powiązuję Jezusa z prawami człowieka i wartościami. Będę mówił takie rzeczy jak, wierzysz w prawa człowieka i w wartości? Wierzę, że wszystko to pochodzi od Jezusa, najpotężniejszej istoty we wszechświecie, która umarła śmiercią niewolnika i uczyniła Boga dostępnym dla wszystkich ludzi. To jest równość. To jest właśnie sprawiedliwość. To są te wartości, których ludzie szukają. To jest prawdziwa miłość, to jest prawdziwy pokój. I będę starał się pomóc ludziom zidentyfikować uczucia i rzeczy, które mają zrozumieć i zobaczyć, jak Jezus na to odpowiada. A robimy to w miejscach, gdzie ludzie najmniej się tego spodziewają, więc będziemy na Poland Rock Festival, czy Voodoo Club w Warszawie, lub na ulicach Wrocławia i Krakowa, na uniwersytetach i dzielimy się Jezusem w tych miejscach. I to samo w sobie zaskakuje ludzi. Często będą mówić, nie spodziewałem się, że usłyszę tutaj o Bogu i nie spodziewałem się, że ktoś będzie mówił o Jezusie w ten sposób. To bardzo częsta odpowiedź, którą słyszę od ludzi. Mówią, wiesz, nigdy tak naprawdę nie myślałem o Jezusie w ten sposób. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś wyjaśniał to w ten sposób. Wielu Polaków zna Jezusa z obrazów w kościołach. Mieszkasz w Polsce od kilku lat. Czy z twojej perspektywy zauważasz duże zmiany w młodym pokoleniu w Polsce? Czy Tak. Kiedy pierwszy raz zacząłem do Polski przyjeżdżać, był rok 2002, mój pierwszy rok na studiach. Już wtedy przyjeżdżałem w odwiedziny. Miałem przyjaciół, którzy mnie zaprosili. Zacząłem poznawać zespół No Longer Music, o którym wielu w Polsce, zwłaszcza w świecie chrześcijańskim, słyszało. I tak zacząłem z nimi współpracować i koncertować. Powiedziałbym, że była wtedy w pewnym sensie nawet większa otwartość, bo młodzi ludzie mieli jeszcze dość duży szacunek do spraw Bożych, do słuchania o Bogu, słuchania o Biblii. Nadal istniał duży ogólny szacunek dla religijności, a więc bariera nie była tak duża. Jedna zmiana, którą widzę, to fakt, że Polska staje się jak większość zglobalizowanego świata, jak Zachód, ale nie tylko Zachód. Wiesz, możesz być na Bliskim Wschodzie, w Afryce, czy w krajach z dawnego Związku Sowieckiego, a ludzie wciąż będą mieli podobne idee i podobne uczucia co do Boga czy chrześcijaństwa. Idee, które są naznaczone bardziej przez sekularyzm i materializm. Widzę więc, że to wzmaga się i w Polsce. Widzę, że nastąpiła zmiana. Młodzi ludzie mają więcej pytań, negatywnych myśli na temat Kościoła i Boga. I widzieliśmy w naszej własnej kulturze, tutaj w Polsce, niektóre z tych wydarzeń. Wiesz, kiedy na ulicach pojawiły się protesty wokół aborcji, wszędzie widać zmianę w sposobie postrzegania Kościoła przez młodych ludzi i młodych dorosłych. Kiedy pojawiły się dokumenty i filmy krytykujące Kościół katolicki, to również wywołało w ludziach negatywne odczucia wobec wszystkiego, co jest związane z wiarą. I to może stać się barierą. Dlatego też, gdy idziemy i dzielimy się Jezusem w takim miejscu jak Poland Rock, często zaczynam od stwierdzenia, że gdy mówię Jezus, nie odnoszę się do prawicowej polityki ani do instytucji religijnej. Chciałbym, żebyście pomyśleli o osobie Jezusa i o tym, kim naprawdę był. I od tego często będziemy zaczynać naszą rozmowę. Widzimy, że w młodym pokoleniu nastąpiła duża zmiana. Wielu uczniów rezygnuje z lekcji religii w szkołach, są coraz bardziej krytyczni wobec Kościoła katolickiego i nie chcą słyszeć o religii ani o Bogu. Jak powinniśmy się w tej sytuacji zachować i jak pokazać alternatywę? Bo wielu Polaków zna tylko Kościół katolicki albo Świadków Jehowy i to wszystko. Tak, to prawda. Myślę, że z jednej strony musimy słuchać i okazywać współczucie, bo niestety są powody, dla których ludzie czują się negatywnie i choć nie zawsze zgodzimy się z ich powodami, to one istnieją. Musimy o nich słuchać i rozumieć je, a także być gotowymi do uznania błędów, które my jako chrześcijanie popełniamy. Nam, jako chrześcijanom ewangelicznym w Polsce, czasami łatwo jest powiedzieć, ja nie jestem katolikiem i próbować w ten sposób wyjść na prostą. Ale ważne jest, by uznać, że chrześcijaństwo w ogóle ma na swoim koncie pewne sprawy. Instytucja, część stworzona przez człowieka, popełnia błędy. I musimy słuchać tego, co ludzie mówią i ponownie wejść z nimi w kontakt w otwarty sposób. Jednocześnie widzę, że ludzie są otwarci na szukanie innych dróg, ponieważ wielu Polaków, nawet jeśli mają negatywny pogląd na instytucję, to często będą otwarci na rozmowę o Bogu. I mam wrażenie, że wielu chce znaleźć coś innego. To nowa, ciekawa szansa dla kościołów protestanckich i ewangelicznych w Polsce, bo myślę, że ludzie szukają alternatyw. Masz rację, nie wiedzą, wielu nie ma pojęcia, co tam jest. Zauważyłem, że kościoły, które dobrze radzą sobie z obecnością w mediach społecznościowych, wykorzystując na przykład filmowanie swoich nabożeństw i kazań oraz umieszczanie ich na Instagramie i YouTube, czy tym podobnych, przyciągają ludzi. Mam na myśli mój własny kościół tutaj, gdzie wraz z moją żoną służymy w kierunku, który jest częścią Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. I mamy wielu nowych ludzi przychodzących każdej niedzieli. Wielu z nich mówi, zajrzałem na YouTube, oglądałem kazania pastorów i różnych ludzi i spodobało mi się to, co słyszałem. I tak przyszedłem, żeby znaleźć kościół ewangeliczny. Ludzie więc szukają. Myślę, że jest to czas, kiedy musimy być odważni, występować publicznie, dzielić się, zapraszać ludzi, umieszczać to w mediach społecznościowych i zapraszać ludzi do naszych kościołów, ponieważ wielu z nich nigdy tak naprawdę nie doświadczyło, jak wygląda wspólnota wiary, jak naprawdę może wyglądać nauczanie oparte na Biblii. Więc jest to teraz dobra okazja. Wspomniałeś YouTube. My również w naszej telewizji transmitujemy co niedzielę nasze kazania. Wiemy więc, że jest to bardzo, bardzo skuteczne. W Twojej książce było bardzo ważne, moim zdaniem, przesłanie, że chrześcijanie powinni wychodzić na spotkanie z ludźmi i nie zamykać się w kościołach. Jakie są więc najskuteczniejsze metody wychodzenia na zewnątrz? Może jakieś spotkania? Chciałabym zapytać o Twoje doświadczenia. Myślę, że zaczyna się to od uświadomienia sobie, że jeśli zostanę tylko w kręgu znajomych i relacji, które mam w kościele, to bardzo mało osób będzie miało szansę usłyszeć o Jezusie i doświadczyć tego, co w Nim widzimy. O wiele łatwiej jest pozostać z ludźmi, którzy są tacy sami jak my. Mamy tendencję i pokusę do wypełniania naszych harmonogramów z zajęciami kościelnymi, do organizowania wielu wydarzeń i spotkań kościelnych. To sprawia, że większość uczniów Jezusa w Polsce jest zajęta spotkaniami ze sobą. Jeśli to zrozumiemy i to wyjdziemy i będziemy częścią życia ludzi trochę bardziej na zewnątrz, co może oznaczać różne rzeczy dla różnych ludzi. Może to oznaczać, że w miejscu pracy, na uniwersytecie, w szkole, że jesteśmy gotowi po prostu iść i zapraszać ludzi do swojego domu, albo iść i być częścią spotkań i imprez, które ludzie robią, by być solą i światłem w tych miejscach. I to jest jedna z najbardziej podstawowych metod dla nas. Współpracuję z misją o nazwie Steiger. Jesteśmy bardzo obecni w Polsce. Nazywa się ona Steiger Polska. Możesz nas sprawdzić na Instagramie lub Facebooku lub w innych miejscach, a mamy zespoły w miastach, które strategicznie wychodzą na spotkanie z ludźmi, by być tam, gdzie oni są. Mogą to być parki, uniwersytety, kawiarnie lub festiwale, gdzie celowo poznają nowych ludzi, aby celowo dzielić się Jezusem w sposób, który ludzie mogą zrozumieć. Kiedy wyjdziemy i spędzimy tam czas, to możemy znaleźć rzeczy wspólne z ludźmi, a to kolejny ważny krok, aby naprawdę dzielić się Jezusem w dzisiejszych czasach. W moim przypadku używam więc sztuki i muzyki. Mam zespół o nazwie The Unrest i gramy w świeckich klubach i na festiwalach. I to jest świetny sposób, aby dotrzeć do nowych ludzi. Ale każda osoba oglądająca nas może również znaleźć nowe sposoby. Mam na myśli to, że możesz być szczególnie zainteresowany sportem czy czymś związanym z Twoją karierą, gdzie jesteś w stanie poznać ludzi i znaleźć wspólną płaszczyznę. Myślę więc, że to naprawdę ważna rzecz do zrobienia. W jaki sposób mogę zaprosić ludzi do swojego życia i być dla nich solą i światłem? Jeśli jestem silny w swojej wierze, to podążam za Jezusem, pasjonuję się Nim i wtedy idę tam, gdzie są ludzie, dokładnie tak, jak Jezus to robił. Wtedy będę tam solą i światłem. To jest zaraźliwe. Będziecie dzielić się dobrą nowiną. To przyjdzie naturalnie. A jeśli nie przychodzi to naturalnie, to po prostu musisz więcej ćwiczyć, chodzić i być z ludźmi, szukać tego, co nazywam duchowymi rozmowami. Zobacz, jak dany temat może doprowadzić do Boga lub do Jezusa i do dzielenia się do swoją wiarą. Działaj celowo. Każdy temat dzisiaj może sprowadzić do Jezusa. Możemy rozmawiać o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i ludzie mogą wspominać o tym, że w Katarze dzieje się źle i że dlatego niektórzy bojkotują Mistrzostwa Świata. A co, zapytałbym, jest złego w tym, co dzieje się w Katarze? Co z niesprawiedliwością w miejscu pracy? Czy to jest złe? I dlaczego jest to złe? Dlaczego macie takie wartości? Czy one skądś nie pochodzą? I odnoszę to do Jezusa, który uczył nas równości, sprawiedliwości i miłości. Tak każdy temat może prowadzić do Jezusa, jeśli podejdziemy do Niego strategicznie. Twoja pasja dla Chrystusa jest naprawdę poruszająca. Podobnie jest z przesłaniem z Twojej książki, że po pierwsze musimy być blisko Boga jako chrześcijanie, a potem powinniśmy wyjść do ludzi i naprawdę interesować się ich życiem. Wiem, że we Wrocławiu macie chrześcijańskie kawiarnie. Zgadza się? We Wrocławiu mamy coś, co nazywamy domami wspólnoty. Więc może to jest to, do czego się odnosisz. Mamy miejsca, gdzie ludzie mogą przyjść i spotkać się z nami i prowadzimy coś, co nazywamy studiami biblijnymi dla sceptyków lub studiami biblijnymi dla osób niereligijnych, czyli ludzi, którzy nie czują się gotowi, by pójść do kościoła. Albo jeśli się dzielisz się swoją wiarą, to ludzie często powiedzą: cóż, to dobre dla ciebie, ale ja nie jestem religijny. Prowadzimy grupy i spotkania i mówimy: hej, mamy studium biblijne dla osób niereligijnych, takich jak ty. Możesz odkrywać Biblię, nawet nie wychodząc do kościoła lub nie chcąc być nazywany religijnym. I to jest most. To sposób, aby zacząć zapraszać kogoś do środka, aby miał kontakt ze Słowem Bożym. Więc zakładamy zespoły misyjne w miastach. Nazywamy je zespołami Stiger City, co odnosi się do misji, z którą współpracujemy. Są to zazwyczaj młodzi ludzie, dorośli, którzy pochodzą z różnych kościołów, ale spotykają się, aby przede wszystkim modlić się o swoje miasto, modlić się o młodzież i młodych dorosłych w swoim mieście, a następnie marzyć, planować i słuchać Boga w kwestii strategii i sposobów dotarcia do miasta. Wiele z tych zespołów rozpoczyna od ewangelizacji ulicznej. Wychodzą kreatywnie na ulicę, z flashmobami, a nawet protestami i różnymi sposobami, by po prostu nawiązać kontakt z ludźmi, z różnymi tematami, w ten sposób dzielić się Jezusem. Na przykład we Wrocławiu nasz zespół bardzo często udaje się na Wyspę Słodową, miejsce znane wrocławianom, nawet tym, którzy tylko Wrocław odwiedzają. To wyspa w mieście, na której spędzają czas studenci. To miejsce, gdzie chodzą się napić, spotykają się i bawią. I my tam z naszą ekipą bardzo często po prostu spotykamy ludzi. Robimy jakąś akcję, która ma wywołać rozmowę. A potem dzielimy się dobrą nowiną. Albo jeden na jeden, albo często robimy akcję, a potem głosimy do tłumu. Uwielbiamy głosić Ewangelię w sposób jasny i odważny. Kiedy ludzie reagują z zainteresowaniem, kiedy mówią: hej, chcę wiedzieć więcej na ten temat, albo modlą się z nami, zapraszamy ich do czegoś więcej. Zapraszamy ich do naszego życia, do przyjaźni, do spotkania przy kawie, do jednego z tych domów wspólnoty, o których wspominałaś, do przyjścia na studium biblijne. W ten sposób rozpoczyna się proces, w którym wielu z nich dołącza do kościoła. Ale wszystko zaczyna się od tej relacyjnej więzi z ludźmi. Wspomniałeś o specjalnych studiach biblijnych dla sceptyków. A jakie są ich reakcje, gdy zaczynają czytać Biblię? Ludzie ogólnie są bardzo zaciekawieni. To niesamowite, jak nawet dorastając w bardzo silnej kulturze chrześcijańskiej, bardzo niewiele osób kiedykolwiek naprawdę zagłębiło się w Biblię. Mogło nawet powiedzieć: tak, czytałem Biblię, ale nigdy nie czytali jej naprawdę. Nie zwracali na nią uwagi, nie zagłębiali się w nią bardziej. Zauważam więc, że po pierwsze istnieje ciekawość. Kiedy czytają i słuchają, są naprawdę zainteresowani. Ponadto sposób, w jaki to prowadzimy, polega na tym, że zamiast jednej osoby z góry, wygłaszającej kazanie lub nauczającej, otwieramy dyskusję, rozmowę wokół Biblii, w której zapraszamy ludzi do podzielenia się swoimi przemyśleniami, opiniami na temat tego, co właśnie przeczytali i usłyszeli. I to naprawdę łączy się z dzisiejszą kulturą, ponieważ media społecznościowe działają w ten sposób, prawda? Zachęcają ludzi do dzielenia się swoimi opiniami, swoimi myślami. Jesteśmy nauczeni przez tę kulturę, że definiuję swoją tożsamość poprzez wyrażanie moich myśli i opinii. Ludzie są do tego przyzwyczajeni i czują, że jest to otwarta przestrzeń, w której mogą zadawać pytania i dzielić się tym, co przychodzi im do głowy. A ponieważ nie będzie to oceniane, nie będzie to przedstawiane jako: a, mylisz się, nie znasz chrześcijańskiej drogi. To jest przestrzeń dla nich. Ludzie mogą więc naprawdę wejść w to i naprawdę się tym cieszyć. Niektórzy przychodzą tylko kilka razy i przestają. Inni trzymają się tego i przychodzą z nami przez całą Księgę Biblii. I często to trwa. Prowadzimy te spotkania w różnych miastach w Polsce. Mamy grupę w Krakowie, a nawet tam, gdzie ty jesteś, w Lublinie. Tak, wiem. Więc prowadzimy te spotkania w różny sposób i w różnych miejscach. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy się w Lublinie. A w Polsce, kiedy mówimy o kościołach protestanckich, sytuacja nie jest najlepsza, bo mamy mniej niż 1% biblijnych chrześcijan w naszym kraju. I może masz jakieś rady dla polskich chrześcijan, jak żyć jak Jezus i wychodzić do ludzi, a nie budować kościelne getto. Tak, myślę, że czasami istnieje tendencja do patrzenia do wewnątrz. I jak powiedziałem wcześniej, tak jest łatwiej. Kiedy jesteśmy mniejszością, to jest to trudne. Naturalnie przychodzi nam więc bycie defensywnymi i patrzenie do wewnątrz. Jak powiedziałaś, czasami to może stać się jak getto. W całej Europie Kościół stał się zbyt nieśmiały. Boimy się, ponieważ kultura świecka nas zamilcza. A ja uważam, że powinniśmy być dzisiaj odważni. I myślę, że największym rozwiązaniem, środkiem zaradczym, czy sposobem, w jaki powinniśmy się zachowywać w tych czasach, jest proszenie Boga o odwagę. Wierzę, że jest to jeden z najsilniejszych darów Ducha Świętego. Kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, On daje nam śmiałość, która przekracza nasze naturalne ludzkie siły. I kiedy jesteśmy napełnieni Nim, tam, gdzie chcemy wyjść i chcemy nawiązać kontakt z ludźmi, możemy podjąć kroki wiary, choć możemy się nie czuć komfortowo. Ale kiedy podejmujemy te kroki, Bóg działa z mocą i wierzę, że aby zobaczyć Polskę zdobytą dla Jezusa, potrzebujemy Jego mocy. Musimy zobaczyć Bożą moc w pracy, nie tylko podczas spotkań w kościele czy konferencji. Musimy widzieć Jego moc w pracy, na zewnątrz, na ulicach, na uniwersytetach, na tych festiwalach i w klubach i tam, gdzie ludzie są w miejscu pracy. Musimy widzieć, jak Bóg działa z mocą, a to oznacza, że musimy być gotowi, aby wyjść, podjąć kroki wiary i być odważnymi. To dzisiaj naprawdę ważny sposób działania, kiedy wychodzimy, jak już powiedziałem, mamy być solą i światłem, być otwartymi, przyjaznymi i kochającymi nieznanych nam ludzi. W pewnym sensie mamy wtedy przewagę. Ludzie mogą być zaskoczeni, mile zaskoczeni, kiedy spotykają ucznia Jezusa, który jest wypełniony miłością Jezusa. Powiedzą wtedy, wow, naprawdę, nie spotkałem wcześniej takiego chrześcijanina jak ty. Musimy więc wyjść tam, pokazać to ludziom i być zdolnymi do nawiązywania relacji i dzielenia się. Jest to też nasze marzenie, aby dotrzeć dalej dla Chrystusa. I wiemy, że teraz, w czasie wojny w Ukrainie, kiedy do Polski przyjechali Ukraińcy, a wśród nich wielu chrześcijan, to też jest szczególny moment dla naszego kraju. A jakie są Wasze plany na najbliższą przyszłość i na szkołę misyjną Steiger? No cóż, w misji dużo się dzieje. Jesteśmy podekscytowani, ponieważ widzimy coś, co moglibyśmy tylko opisać jako ruch, poruszenie przez Boga, gdzie wielu ludzi staje się podekscytowanych i otwartych na odważne dzielenie się Jezusem w swoich miastach. Podobnie zaczyna się dziać z zespołami w miastach w całej Polsce i Europie. Kilka tygodni temu odwiedziłem nasz zespół w Bratysławie na Słowacji. Są takie, które zaczynają się w Rumunii i w Serbii. Wspomniałaś o Ukrainie. Mamy zespoły w całej Ukrainie, które to robią. Odważnie idą i dzielą się dobrą nowiną w swoich miastach. Czynią uczniów i poznają kościołami ludzi, którzy no zazwyczaj do kościoła by nie przyszli. Jest to więc ekscytujący ruch, który właśnie się dzieje. Co do misji, nasze plany na najbliższy rok i kilka następnych lat zakładają zachęcanie do tego poprzez współpracę z lokalnymi kościołami. Przyjeżdżamy do miasta, organizujemy szkolenie i wydarzenie, które ma na celu zachęcenie kościoła do ewangelizacji, nawiązywania kontaktu z nowymi ludźmi. Często także zachęcamy do wiary tych, którzy są w Kościele, ponieważ kiedy dołączają do nas i wychodzą z naszymi działaniami i akcjami, wracają mówiąc, wow, nigdy nie robiłem czegoś takiego. I to zadziałało. Modliłem się z ludźmi i widziałem, jak ludzie opowiadają. Dzięki temu ich wiara wzrasta, a Kościół jest przez to błogosławiony. Pracujemy nad rozszerzeniem działalności na nowe miasta. Wspomniałaś o szkole misyjnej Steiger. Znajduje się ona w Niemczech, w pobliżu Drezna, daleko od Wrocławia. Co roku w tej szkole uczestniczy około 120 do 150 osób z 30 różnych narodowości. I zawsze mamy sporą grupę z Polski. W tym roku mieliśmy 12 uczestników z Polski i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich więcej. To świetny sposób na rozpoczęcie pracy. Jest to 7-tygodniowe szkolenie, które odbywa się w okresie letnim. Każdego roku są dwie okazje, by wziąć w nim udział i tak naprawdę uczy ono podstawowych zasad i wartości biblijnych. Ale chodzi o to, o czym mówiłem, o odwagę, by wyjść do świeckiej kultury, o kreatywność, by dzielić się Jezusem i o relację w rozwijaniu uczniostwa z ludźmi. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz dowiedzieć się więcej na stronie Steiger, o szkole misyjnej Steiger. Ale tak, to dobry sposób, żeby zobaczyć, jak to się rozwija w Polsce. Cornelio, powinnaś zaprosić moją żonę Anię, ponieważ prowadzi naszą pracę w Polsce i ma wiele planów. Jedną z rzeczy, które robią, jest turnę o nazwie Ja Jestem, która jest demonstracją ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa w bardzo mocny, wizualny sposób z udziałem aktorów i muzyków z całej Polski. To wszystko jest po polsku i robią to na ulicach i w różnych miejscach, a reakcje ludzi są niesamowite. W ciągu ostatnich kilku lat widzieli, jak wielu ludzi odpowiada na dobrą nowinę, a w przyszłym roku planują kolejne trasy koncertowe. Wspaniale. Rozmawialiśmy dzisiaj z twoją żoną Anną, więc mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się z nią ponownie. I na koniec chciałabym zapytać, co byś powiedział do Polaków? Obecna sytuacja w naszym kraju raczej nie jest dobra ani z ludzkiego, ani ekonomicznego punktu widzenia. Co chciałbyś powiedzieć ludziom, którzy nie widzą żadnej nadziei w codziennym życiu? Cóż, po pierwsze, do tych, którzy słysząc mnie odpowiadającego te historie lub dzielącego się tym, czym się dzielę, myślą, cóż, wiesz co, ja naprawdę nie czuję tego rodzaju pasji do życia lub do Boga, lub do znalezienia nadziei. Chcę powiedzieć, że abyśmy mogli mieć nadzieję, musimy mieć nadzieję w czymś. I tak trzeba zacząć od poszukiwania tego, który jest źródłem wszelkiej nadziei. A ja wierzę, że Bóg naprawdę odpowiada na modlitwę. Powiedziałbym więc, zacznij od przyjścia przed Boga i powiedzenia, Boże, jeśli jesteś prawdziwy, jeśli jesteś tam, proszę, przemów do mnie. Proszę, wejdź w moje życie. A im bardziej będziesz Go szukał w ten sposób, tym bardziej będziesz prosił Go, aby przyszedł i pokazał Ci i poprowadził Cię. Mówię z własnego doświadczenia i po wysłuchaniu wielu setek, tysięcy ludzi na całym świecie, którzy doświadczyli tego samego. Bóg odpowiada na modlitwy i może dać Ci nową nadzieję, nową perspektywę i nowy cel w życiu, którzy już dobrze znają Jezusa i którzy wiernie za Nim podążają, może przez wiele lat. Może trudzisz się i czujesz, że Twoja wiara wysycha. Wyjdź na nowe drogi w swojej wierze. Proś Boga, aby pokazał Ci coś nowego do zrobienia, jakieś nowe wyzwanie. Bo jeśli popadniemy w stagnację w naszej wierze, jeśli będziemy powtarzać te same rzeczy, że nasza wiara, to nasza wiara może stopniowo wyschnąć. Ale jeśli jesteśmy gotowi pytać Go każdego dnia, każdego roku, Boże, co chcesz, żebym zrobił? Jak mogę Ci służyć? Jesteśmy gotowi wyjść poza swoją strefę komfortu, zobaczysz, że On zacznie działać i sprawi, że Twoja wiara będzie znów żywa. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym powiedzieć, jest to, o czym wspomniałaś, jak przeszliśmy przez ten szalony czas w tym roku wojny na Ukrainie. Widząc, jak Ukraina cierpi obok nas, a my przyjmujemy tylu uchodźców stamtąd. To był niesamowity czas pod pewnymi względami, ponieważ tak pięknie było widzieć, jak Polska otworzyła swoje serce na sąsiada i jak Polska działała w sposobach przyjmowania i bycia hojnym. To było niesamowite. Pięknie jest widzieć, jak działa w tym Boży charakter. I myślę, że to jest szansa. Myślę, że polski Kościół ma wiele do zaoferowania, tak jak Polska jako naród ma wiele do zaoferowania. Możemy więc zrobić tak wiele. Jest tyle możliwości, by znaleźć wspólny język z młodym pokoleniem, by błogosławić Ukraińców, by błogosławić każdego, kto znajdzie się na naszej drodze. Dlatego zachęcam, byśmy robili więcej, byli bardziej hojni. Otwórzmy nasze domy jeszcze bardziej dla Boga, który z nich skorzysta. To niesamowite, kiedy to robimy, jak potężnie Bóg może działać. Więc po prostu zachęcam do tego. Bardzo dziękuję za poruszające słowa dla Polaków i dziękuję za naszą rozmowę. Mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się osobiście. Ja też mam taką nadzieję. Dziękuję i polecam Twoją książkę.
globalna kultura młodzieżowa in Polish, Global Youth Culture.
Bardzo inspirująca lektura. Tak więc dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Dziękuję, Cornelio. Wspomniałbym również, że została ona wydana przez Sharon i tam lub na Amazonie można ją znaleźć. Dziękuję bardzo za możliwość udziału w programie. Dziękuję.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!